The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Jest poniedziałek, minęła godzina 11, a 13 maja to 134 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 232 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Słońce wzeszło o 5.48, zajdzie o 20.07. Dzień dzisiejszy trwa zatem 14 godzin i 19 minut. A imieniny obchodzą Gloria, Robert i Serwacy. Urodzeni 13 maja odznaczają się jasnością celów i dużymi zdolnościami praktycznymi. Są przy tym bardzo przedsiębiorczy i ruchliwi. Często są krytykowani przez otoczenie za nieustępliwość i próby narzucenia swego zdania innym. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia. Mamy ładniejszy dzień niż w dniu wczorajszym. Temperatura w tej chwili 74 stopnie, maksymalna w dniu dzisiejszym będzie o 2 stopnie wyższa. 78 jutro, pojutrze 63, ale i wtorek i środa będą deszczowe. Później powróci słońce. Cytat dnia dzisiejszego. Plecy, po których cię teraz klepią, kończą się tyłkiem, który możesz zostać kopnięty, powiedział to Jerry Halliwell.
Nim pryśnie urok tych chwil, jak długo radość i miłość i szczęście jest w nas. Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz.
Nim zblednie cudna ta noc, zanim rozdzielą nas setki mil, kilka chwil, długi czas.
Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze raz.
Więc chodź i spójrz, jak szybko mija czas. Księżyc się skrył wśród chmur i zgas.
Niech jutro będzie co chce, niech świat się wali, pali, dziś szczęście jest w nas.
Zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz, zatańczmy jeszcze ten raz.
Jak długo radość i miłość i szczęście jest.
Aneta Lipnicka i zespół Voice Band. Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3 zł 97 groszy. Ropa Brent i WTI poszły nieco w górę. 83,15 dolara to ta pierwsza, WTI 78,72 centy. Złoto 2351,30 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1498. Wojna polsko-turecka w latach 1485-1503. Wojska tureckie dotarły pod Lwów, paląc przedmieścia i biorąc w jasyr 20 tysięcy osób. Rok 1707. Urodził się Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca współczesnego systemu klasyfikacji zwierząt. 1787. Brytyjska flota wypłynęła z 1487 osobami, w tym 778 skazańcami, w celu założenia w Nowej Południowej Walii pierwszej europejskiej kolonii na kontynencie australijskim. 1846. Kongres Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o wypowiedzeniu wojny Meksykowi. Rok 1906. Maria Skłodowska-Curie została pierwszą kobietą w 650-letniej historii paryskiej Sorbony, która otrzymała tytuł profesora tej uczelni. 1917. W pobliżu portugalskiego miasta Fatima trójce dzieci po raz pierwszy ukazała się Matka Boska. Obecnie miejsce jest ośrodkiem kultu maryjnego. 1918. W Stanach Zjednoczonych uruchomiono pocztę lotniczą. Koszt wysyłki listu wynosił 24 centy. Rok 1922. Zainaugurowano działalność Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku. 1926. Całą Polskę objął strajk generalny ogłoszony przez Centralny Komitet Wykonawczy PPS popierający Józefa Piłsudskiego i jego zamach. 1941. Feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał w imieniu Hitlera rozkaz o, cytuję, jurysdykcji Barbarossa, regulujący zasady postępowania Wehrmachtu na terenie przyszłej okupacji niemieckiej w ZSRR. Rok 1981. Na placu Świętego Piotra w Rzymie dokonano zamachu na papieża Jana Pawła II. Więcej na ten temat w dalszej części programu. 1984. Zmarł Stanisław Ulman, amerykański matematyk, współtwórca bomby wodorowej. 1985. W Filadelfii policja przeprowadziła akcję aresztowania 4 członków afroamerykańskiego ruchu MOVE. W wyniku pożaru powstałego po zbombardowaniu siedziby organizacji zniszczeniu uległo 65 okolicznych budynków, a 11 osób zmarło. 1989 roku na placu Tiananmen w Pekinie rozpoczął się głodowy strajk kilku tysięcy studentów. W roku 1992 zginęła Wanda Rutkowska, alpinistka, himalaistka z zawodu elektronik, jedna z najbardziej znanych Polek polskiego himalaizmu. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza europejska stanęła na Mount Everest, najwyższym szczycie Ziemi. Rok 2000. Jan Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacentę, dwoje dzieci z trojga, którym objawiła się Matka Boska w Fatimie. Rok 2005. Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie beatyfikacji Jana Pawła II.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. i wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue, telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Podziękowania dla odchodzących ministrów i szereg oczekiwań wobec nowych. Prezydent Andrzej Duda powołał czworo ministrów: Tomasza Siemoniaka, który objął MSWiA, Hannę Wróblewską, która objęła resort kultury, Krzysztofa Paszyka, Ministerstwo Rozwoju i Jakuba Jaworowskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jakie zadania stoją przed nowymi ministrami i jakie zadania stawiają przed nimi prezydent i premier? To już pytanie do Karola Darmorosa, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
To wspólne oczekiwanie zarówno Andrzeja Dudy, jak i Donalda Tuska dotyczy bezpieczeństwa. I tu na pierwszy plan wysuwa się postać nowego szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka.
Trzeba będzie bardzo dużo pieniędzy, bo czasu nie mamy, ale bardzo dużo pieniędzy, wysiłku, pomysłów zainwestować w to, żeby wreszcie bezpieczeństwo naszej granicy przestało być przedmiotem propagandy, a stało się rzeczywiście wielkim wysiłkiem wspólnym.
Druga sprawa to, jak mówił premier, kwestia badania rosyjskich wpływów w Polsce. I w tych sprawach bezpieczeństwa między rządem i prezydentem panuje zgoda. Andrzej Duda akcentował z kolei znaczenie dużych inwestycji.
Liczę ogromnie na to, że będziemy realizowali centralny port komunikacyjny. To jest inwestycja o charakterze dziejowym.
A przed uroczystością dokonania zmian w rządzie prezydent i premier rozmawiali w cztery oczy przez blisko godzinę.
A relacjonował Karol Darmoros. Do warszawskiego sądu rejonowego trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego sędziego Tomasza Szmyta, informuje o tym prokuratura krajowa. To sędzia, który niedawno zbiegł na Białoruś. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Rolnicy protestujący od ubiegłego tygodnia w Sejmie rozpoczynają strajk głodowy. O zaostrzeniu protestu poinformował Mariusz Borowiak ze Związku Rolników Orka.
Będziemy przyjmować tylko wodę, nie będziemy żadnych posiłków przyjmować do momentu, aż nie spotkamy się z szefem rządu, z panem Donaldem Tuskiem. Żądamy tego spotkania, dlatego że uważamy, że nikt tutaj nie reprezentuje interesów prawdziwych rolników.
Protestujący domagają się wycofania Polski z unijnego Zielonego Ładu oraz zamknięcia granicy dla ukraińskich produktów. Stołeczna policja apeluje do kupców z ulicy Marywilskiej o kontakt w związku z pożarem hali targowej. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, skąd ogień się tam pojawił.
Policjanci, którzy prowadzą dochodzenie, zbierają wszystkie informacje, które mogą zbliżyć do poznania przyczyn tragedii. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji podinspektor Robert Szumiata powiedział, że każda informacja może być cenna. Na miejscu pożaru cały czas pracują strażacy, w związku z tym policjanci nie mogą wejść na teren pogorzeliska i na razie prowadzą czynności na zewnątrz.
I wtedy, kiedy będzie to możliwe, wejdziemy na teren hali, aby sprawdzić, czy serwer się uratował, czy serwer nie został uszkodzony, jeśli tak, to czy będzie można skorzystać z tego, co zarejestrował.
Do pożaru hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej 44 doszło w nocy z soboty na niedzielę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
Tak zwane pushbacki, czyli zawracanie migrantów na granicy, należy ucywilizować i stworzyć odpowiednie ramy prawne, uważa rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek. Jak dodał, w tej chwili bardzo dużo zależy od dobrej woli funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie mówię, że pushbacki są niedopuszczalne, niedopuszczalne, ponieważ orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w pewnych wyjątkowych sytuacjach je dopuszcza. Natomiast powinny być stworzone ramy prawne, aby nie prowadzić do nieludzkiego traktowania. Straż Graniczna krytykowana jest przez organizacje pozarządowe za zawracanie migrantów na Białoruś. Aktywiści podnoszą, że takie działania są nielegalne. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała zwiększenie wydatków Unii na obronność i powołanie komisarza od obrony. Ursula von der Leyen odwiedza Rzym w ramach kampanii przed eurowyborami.
W wywiadzie dla agencji ANSA powiedziała, że rosyjska agresja na Ukrainę jest ogromnym zagrożeniem dla całego kontynentu europejskiego, więc trzeba znacznie zwiększyć wydatki na obronę. Opowiedziała się za stworzeniem w Parlamencie Europejskim szerokiej koalicji sił proeuropejskich wspierających Ukrainę. Nie wykluczyła współpracy z frakcją Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, na której czele stoi premier Włoch Giorgia Meloni. Należy do niej również Prawo i Sprawiedliwość. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Będzie wniosek do sądu o ukaranie Mikołaja Pawlaka, zapowiedziała to przewodnicząca komisji badającej inwigilację Pegasusem Magdalena Sroka. Pawlak ma być też ponownie wezwany. Były rzecznik praw dziecka i były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości miał dzisiaj zeznawać. Odmówił jednak złożenia przysięgi, stwierdził, że nie uznaje posiedzenia komisji i opuścił salę. 8 maja Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie wzywające komisję do wstrzymania prac. Postanowienie zapadło na wniosek grupy posłów PiS, którzy kwestionowali uchwałę Sejmu o powołaniu tego gremium. Szczęścia nie ma dzisiaj też sejmowa komisja badająca aferę wizową. Miała przesłuchać dyrektora fundacji Lex Nostra Macieja Lisowskiego, ale nie pozwala na to stan jego zdrowia. W planach na dzisiaj jest jeszcze jedno przesłuchanie. Komisja ma przepytać Damiana Gongałę, radcę w Departamencie Konsularnym MSZ i członka delegacji wizytującej konsulat w Mumbai w lutym zeszłego roku. Komisja do spraw afery wizowej bada nadużycia przy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Są zarzuty dla podpalacza klatek schodowych z Lublina. Mężczyzna grasował po dzielnicy Czechów. Odpowie m.in. za stworzenie zagrożenia życia i zdrowia wielu osób.
Do serii podpaleń doszło 15 kwietnia. 44-latek podpalił klatki schodowe w dwóch blokach. Straty oszacowano na blisko 450 tysięcy złotych. 44-letniemu mieszkańcowi Lublina grozi do 10 lat więzienia. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin.
Izraelska armia zajmuje Dżabalię na północy Strefy Gazy. Jednocześnie nadal bombarduje inne części enklawy, w tym Rafa. Cel to, jak zapewnia Izrael, ostateczne rozbicie Hamasu. Stany Zjednoczone krytykują te działania, zwracają uwagę na tragiczną sytuację cywili.
Ostatniej doby tylko w Al-Maghazi i Al-Zawaida zginęło 4 Palestyńczyków. Rannych zostało 35 osób, głównie kobiety i dzieci. Ministerstwo Zdrowia Gazy podało, że w trwającej od października wojnie zginęło już ponad 35 tysięcy Palestyńczyków. W rozmowie z telewizją NBC amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział, że Izrael musi mieć wiarygodny plan dotyczący cywili. Napytywany, czy sam taki widział, odparł, że nie. Stwierdził też, że na tereny, które Izrael określał jako oczyszczone z terrorystów, wracają ludzie Hamasu. Na północy, nawet w Khan Yunis, Hamas wraca. Antony Blinken ocenił, że ewentualna lądowa inwazja na Rafach nie spowoduje, że terrorystów już tam nie będzie. Nawet jeśli izraelska armia wejdzie do Rafach, nadal będą tam tysiące uzbrojonych ludzi Hamasu. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że jeśli Izrael przeprowadzi inwazję na Rafach, Stany Zjednoczone przestaną wysyłać mu broń. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio.
Nominacja Andrieja Białousowa na nowego ministra obrony Rosji świadczy o tym, że Władimir Putin chce zmobilizować rosyjski przemysł uzbrojeniowy na potrzeby przedłużającej się wojny, a być może również przyszłej konfrontacji z NATO. To ocena amerykańskich ekspertów z Instytutu Studiów nad Wojną. Białousow zastąpi na stanowisku ministra obrony Siergieja Szojgu, który z kolei zostanie sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji. Nie ma on doświadczenia wojskowego, cieszy się jednak opinią skutecznego specjalisty od gospodarki i nowych technologii. Z wykształcenia jest ekonomistą. Wcześniej był doradcą prezydenta Rosji do spraw gospodarczych. Teraz jego zadaniem ma być połączenie przemysłu zbrojeniowego z szerszą polityką gospodarczą państwa. Na Litwie obecny prezydent Gitanas Nausieda oraz premier Ingrida Szimonite zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Na zwycięstwo tych polityków wskazywały przedwyborcze sondaże. Nie brakowało jednak niespodzianek, takich jak wysoki wynik kontrowersyjnego prorosyjskiego polityka Edwardasa Wajtikusa. Uzyskał on bardzo duże poparcie, m.in. na Wileńszczyźnie.
Publicysta i doradca przewodniczącej Sejmu Litwy Aleksander Radczenko w rozmowie z Polskim Radiem wskazuje, że chodzi o regiony licznie zamieszkiwane przez mniejszość polską.
Ten wynik świadczy o tym, iż coś robimy źle.
W opinii eksperta wynik Wojtkusa jest sygnałem alarmowym dla litewskich polityków, którzy powinni zwrócić większą uwagę na tę część elektoratu, która nie ufa instytucjom państwowym. Zdaniem Radczenki sam wynik wyborów nie jest zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej sondaże przedwyborcze wskazywały na zwycięstwo Gitanasa Nausiedy. Nie zawiodło społeczeństwo litewskie. Do urn poszło blisko 60% wyborców. Frekwencja była najwyższa od 1997 roku.
To świadczy, że litewska demokracja jest demokracją dojrzałą.
Wyborom prezydenckim towarzyszyło referendum w sprawie uchwalenia podwójnego obywatelstwa. Zakończyło się ono niepowodzeniem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Ruszyło śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika. Chodzi o wywieranie wpływu na policjantów, aby zgodzili się na przylot śmigłowca Black Hawk na piknik w sierpniu zeszłego roku. Poinformował o tym prokurator Szymon Bana. Przypomniał, że zawiadomienie w tej sprawie złożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podczas pikniku lecący nisko Black Hawk zerwał przewód linii energetycznej w pobliżu osób obserwujących przelot. Marcin Kierwiński, dzisiaj ustępujący szef MSWiA, poinformował, że w związku z incydentem złożone zostaną dwa zawiadomienia do prokuratury. Jedno z nich dotyczyło przekroczenia uprawnień przez byłego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika i grozi mu za to do 3 lat więzienia. Drugie zawiadomienie MSWiA dotyczyło inspektora, który nadzorował wyjaśnianie zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca. Trudna sytuacja w obwodzie charkowskim. Ukraiński sztab generalny podał, że w zeszłym tygodniu rosyjska armia rozpoczęła szturmy na nowym odcinku frontu w przygranicznym pasie w pobliżu Charkowa. O szczegółach Paweł Buszko.
W obwodzie charkowskim tej doby Rosjanie rozpoczęli 22 szturmy. Jak czytamy w raporcie sztabu generalnego, w kierunku Wowczańska i na sąsiednim odcinku frontu Rosja odnosi taktyczne sukcesy. Jak wynika z danych portalu Deep State, Rosjanie w ciągu ostatnich godzin przesunęli się w kierunku Wowczańska, ale też zajęli co najmniej 3 kolejne wsie. Trwa ewakuacja ludności cywilnej z terenów przygranicznych. Jedynie tej doby ewakuowaliśmy z okolic Wowczańska 1600 osób. W ciągu ostatnich dni w sumie ewakuowaliśmy 5,5 tysiąca cywilów. Rosjanie masowo ostrzeliwują nasze przygraniczne miejscowości.
Nasi przygraniczni naseleni punkty.
Wyjaśnia szef administracji obwodu charkowskiego Ołech Syniehubow. Walki toczą się około 20 kilometrów na północ od stolicy obwodu Charkowa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Tę część informacji przekazał Artur Ewertowski. Pożary w Polsce mogą być dziełem cudzoziemców. Niczego nie można wykluczyć. Tomasz Symioniak został zapytany, czy polskie służby badają, czy osoby z innych państw przyczyniły się do wybuchu pożarów, które w ostatnich dniach miały miejsce w Warszawie i w Siemionowicach Śląskich. O godzinie 14 spotkam się z ministrem Czesławem Mroczkim i komendantami głównymi Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Będziemy o tym rozmawiać, złożę później raport. Poinformował, że od niedzieli rano jest w kontakcie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego po to, by wyjaśnić wszystkie tego typu wątpliwości. Za wcześnie jest, żeby o czymkolwiek mówić. Trwa śledztwo. Będziemy na pewno informować. Każdy wariant musimy rozpatrzeć. Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji, zaznaczył. Przypomniał, że na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku ABW zatrzymała, a później sąd aresztował człowieka, który chciał podpalić jeden z obiektów we Wrocławiu. Mężczyzna był obywatelem Ukrainy działającym na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych. Jesteśmy w takim czasie, że niczego nie można wykluczyć. Natomiast dopóki co z tych informacji, które publicznie były teraz podane, takiego kontekstu nie ma. Badamy monitoring, billing i to jest naturalne, że wszystkie wątki trzeba wyjaśnić. I jak już Państwu doniosiliśmy, jak już w poprzedniej części informacji, w niedzielę w Warszawie spłonęła hala, płonęła także sortownia śmieci i materiałów budowlanych na Siekierkach. Ogień objął składowisko śmieci o wielkości 25 na 30 metrów kwadratowych przy ulicy Bananowej w pobliżu mostu Sierakowskiego, a w Puszczy Kampinoskiej w miejscowości Janówka spłonęło 250 metrów kwadratowych lasu. W piątek natomiast wybuch pożar na składowisku odpadów przy ulicy Wyzwolenia w siemionowickiej dzielnicy Miłoszowice. Ogień objął Ogień objął około 6 tysięcy metrów kwadratowych składowiska, na których według szacunków władze miasta nielegalnie składowały różnego rodzaju pojemniki, kilka tysięcy ton różnych substancji, a także podobne ilości odpadów plastikowych. Były tam między innymi substancje ropochłonne, rozpuszczalniki, farby, kłęby czarnego dymu były widoczne z kilku kilometrów. I jeszcze z ostatniej chwili nowa hipoteza eksperta w sprawie pożaru na Marii Wilskiej na 95%. Jak Państwo wiecie, w pożarze spaliło się 1400 stoisk handlowych. Biegły sądowy z zakresu pożarnictwa Jarosław Dąbrowski odniósł się w rozmowie z gazetą.pl do możliwych przyczyn zdarzenia. Normalny pożar występuje w jednym miejscu. Nie ma przypadku, aby zapaliło się w kilku miejscach. Z taką intensywnością nawet plastik się nie pali. Według mnie do zainicjowania ognia mogła być użyta benzyna bądź też jakieś rozpuszczalniki. To jest moje teoretyczne przypuszczenie, powiedział ekspert. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska opublikowała na platformie X zrzut ekranu swego telefonu. Okazuje się, że posłanka padła ofiarą próby wyłudzenia. Czy ktoś może mi powiedzieć, czego chce ten baran z dolnej wiadomości? Nie przewidział najważniejszej, że jak się ma trójkę dzieci, to takie numery słabo przechodzą, napisała Kluzik-Rostkowska. Polityczka opublikowała zrzut ekranu, na którym widać treść wiadomości. Hej mamo, telefon się rozwalił. Stary numer usuń, ten zapisz. Napisz do mnie SMS-a. Napisał oszust. Świetna reakcja i świetna odpowiedź. Były prezydent Donald Trump może mieć nowe kłopoty podatkowe z powodu wieżowca jego imieniem w Chicago. Audyt Urzędu Podatkowego IRS ujawniony przez New York Times i ProPublica wykazał, że Trump dwukrotnie odpisywał straty, jakie miała przynieść jego chicagowska nieruchomość w 2008 i ponownie w 2010. Audyt jest w toku, choć syn byłego prezydenta Eric Trump powiedział, że sprawa została już wyjaśniona. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że skorygowany rachunek podatkowy może kosztować Trumpa ponad 100 milionów dolarów. Były prezydent zgłosił 651 milionów dolarów strat, jakie miał przynieść Trump Tower przy River North w 2008 roku. Z kolei w 2010 roku Trump przeniósł firmę, która była właścicielem chicagowskiego wieżowca, do nowej spółki, na co powołał się, aby uzasadnić 168 milionów dolarów dodatkowych strat w ciągu następnych 10 lat, podały ProPublica i New York Times. Powołując się na dokumenty w pozwie przeciwko Trumpowi, a także raport kongresowy i notatki IRS. Obecnie status audytu IRS dotyczący Trumpa i jego transakcji w Chicago jest niejasny. Agencja może się starać odzyskać nawet ponad 100 milionów dolarów plus odsetki i potencjalne kary.
Zawsze mówiłem ci, potrzebuję takich chwil, kiedy jestem więcej sam ze sobą, bez mówienia i bez słów, po cichutku w bezruchu ust, słyszeć siebie móc. Szepty te czuć w zakamarkach nas, łapać je w lot i zanosić tam, gdzie zamienimy je w krzyki śmiech, bo wszystko częścią życia jest. Kiedy cię widzę w zamyśleniu tym, cały odbijam się jak we mnie ty. Tak unoszę się i myślę, czy szczęście większe może być. Na palcach liczę dni, palą skronie jak miesiące, kiedy gubisz mi się w nich. Na palcach chodzę, by móc się ogrzać twoim słońcu. Przy mnie chcesz się też. potrzebuję takich chwil, kiedy jestem więcej sam ze sobą, bez mówienia i bez słów, po cichutku w bezruchu ust, słyszę ciebie móc. Szepty te czuć w zakamarkach nas, łapać je w lot i zanosić tam, i pojedynczy oddech zmieniać mig, spokojny serc obojga rytm. Kiedy cię widzę w zamyśleniu tym, cały odbijam się jak ten nie ty, i wtedy czerpać chcę i spokój ten, i dawać go i tobie też. Na palcach liczę dni, palą skronie jak miesiące, kiedy gubisz mi się w nich. Na palcach chodzę, by móc się ogrzać w twoim słońcu, ogrzać przy mnie chcesz się też. Ty, my, słońca dwa, słoneczny wiatr, magnetyzm, co w nas, to wszystko razy dwa, księżyce dwa, na niebie nad wschodzące, co noc, już każdego dnia.
A teraz wróćmy do wydarzeń sprzed 43 lat. Myślę, że wielu osobom tamten dzień utkwił bardzo w pamięci. Jest to dzień, kiedy został postrzelony papież Jan Paweł II. Zacznijmy od relacji ówczesnego korespondenta z Rzymu Marka Lenarta.
Brat Kamil, właściwie Franciszek Kipiel, jak każdej środy w porze audiencji generalnej, stał tego dnia na placu Świętego Piotra przed punktem sanitarnym w pobliżu spiżowej bramy. Obserwował nadjeżdżający biały samochód terenowy.
Patrzę w kierunku papieża i w pewnym momencie usłyszałem strzały. Przebiegła mi myśl przez głowę, że dziwnie, nie było tego nigdy, żeby strzelano. Były jakieś śpiewy, były chóry, orkiestry. Natomiast nie było nigdy właśnie tego rodzaju oznak radości. Po tych strzałach papież na moment jakby zastygł. Może tylko jakoś twarz w jakimś takim grymasie uśmiechu zastygła. Obrócił się o jakieś 45 stopni, chciał się przytrzymać poręczy, która jest w samochodzie, lecz ręce nie utrzymały, po prostu nie miał, prawdopodobnie nie miał siły do przytrzymania się i powoli osunął się na podłogę samochodu. Właściwie ksiądz Dziwisz zdążył uchwycić go w ramiona i przytrzymywał.
Uczepiony z samochodu terenowego polski zakonnik przyjechał z papieżem z placu do watykańskiej przychodni, gdzie przeniesiono go natychmiast do karetki.
Karetka ruszyła w miarę szybko. Wyjechaliśmy z państwa watykańskiego na ulicę Rzym. Z tym, że nie mieliśmy, jak to w takich wypadkach bywa, eskorty policji. Dlatego też kierowca, jadąc z ogromną szybkością, musiał bardzo uważać. Zapomnieliśmy zablokować właśnie łóżko na kółkach, które się znajduje w karetce, i przy każdym jednym hamowaniu czy ruszaniu gwałtownym biedny papież właściwie kilka razy uderzał głową o kolana siedzącego w przodzie asystenta. Karetka jechała na sygnale. To trwało krótki czas. Potem właśnie stało się to, czego się nie spodziewaliśmy. Syrena zupełnie przestała działać. Musieliśmy korzystać ze zwykłego klaksonu. W czasie jazdy zaczynaliśmy pomału rozglądać się, co jest. Przyglądać. Oczywiście rozpięliśmy pas, na którym był ślad po strzale. Papież wcześniej poprosił, żeby mu rozpiąć koloratkę, ponieważ mu jest duszno i go uciska. Zrobiliśmy to z księdzem Dziwiszem. Później zdjęliśmy zegarek z ręki, krzyż, który zabrał ksiądz Dziwisz. Założyliśmy aparat do mierzenia ciśnienia. Miał 100 na 80 w pierwszym momencie. Później to ciśnienie jeszcze się obniżyło trochę. Twarz zawsze pozostała właśnie taka żółtoziemista. Wargi oczywiście suche, język duchusieńki, oddychał przez usta. Doktor Buzynecki zadecydował, żeby założyć kroplówkę, ale przy tym samochodu było to rzeczą niemożliwą. Dojechaliśmy tak do polikliniki bez żadnego leku, żadnej interwencji lekarskiej.
W poliklinice, wspomina brat Kamil, czekała na Jana Pawła II grupa lekarzy.
Na miejscu przenieśliśmy Ojca Świętego z noszy, z ambulansu na wózek. Udaliśmy się windą bezpośrednio na 9 piętro, tam gdzie jest cały blok operacyjny. Zadecydowano, że będzie operowany zaraz. Ściągnięto wszystko, sutanny, koszule. Przewieziono właściwie Ojca Świętego z tego pokoiczku bezpośrednio do sali operacyjnej, gdzie umieszczono go od razu na stole, gdzie ksiądz Dziwisz udzielił Ojcu Świętemu ostatniego namaszczenia, wyspowiadał, myśmy wszyscy w tym momencie wyszli. Od tego momentu nikt z obcych nie mógł pozostać na sali operacyjnej. Żaden kardynał, żaden biskup nie mógł wejść na blok operacyjny.
Teraz o reakcji świata na tę tragedię.
Relacje naszych korespondentów. Rzym. Kazimierz Komuła.
Przywódcy wszystkich partii politycznych wyrazili w parlamencie głębokie ubolewanie i potępienie tego nowego aktu terroryzmu, jaki po raz pierwszy wydarzył się w Watykanie. Dzienniki włoskie zamieściły wśród wielu zdjęć fotografię fotela, na którym miał zasiąść papież. Postawiono na nim po zamachu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a ksiądz dr Kazimierz Przydatek, jezuita, opiekujący się pielgrzymami polskimi, złożył obok wiązankę róż.
Londyn. Tadeusz Kryska-Karski.
Depesze do Watykanu wyrażające szok i oburzenie z powodu zamachu oraz życzenia powrotu do zdrowia Ojca Świętego wysłali królowa Elżbieta II, premier pani Thatcher, anglikański arcybiskup Canterbury dr Ramsay i katolicki prymas arcybiskup Westminsteru kardynał Basil Hume.
W imieniu polskiej emigracji niepodległościowej wysłano do Watykanu depesze następujących treści, którą podpisał wieloletni, ostatni ambasador Rzeczypospolitej w Londynie, Edward Raczyński. Wstrząśnięci do głębi wiadomością o zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, łączymy się w modłach o powrót do zdrowia wielkiego syna Polski, natchnionego przez Boga następcy Świętego Piotra.
Paryż. Maciej Morawski.
Cały Kościół Francji zmobilizował się do modlitw za Ojca Świętego. Arcybiskup Marcelli kardynał Roger Etchegaray, zabierając głos w środę około godziny 20 przed kamerami telewizji, podkreślił, że wszyscy katolicy Francji modlą się teraz, prosząc o powrót papieża do zdrowia, prosząc o stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Obecny arcybiskup Paryża, ksiądz Lustiger, przewodniczył tam koncelebracji uroczystej mszy świętej duszpasterstw licealnych.
Je demanderai aux chrétiens deux choses. D'une part, de prier pour que, s'il plaît à Dieu, le pape, dont les jours ne sont pas en danger, eh bien, se rétablisse. Et de prier aussi pour que l'amour de la paix...
Dwie rzeczy chcę powiedzieć chrześcijanom. Niechaj się modlą, aby Bóg, jeśli taka jego wola, pozwolił papieżowi wyzdrowieć i aby miłość pokoju, miłość wybaczania, zdolność wybaczania i zdolność traktowania człowieka jak człowieka przezwyciężyły nienawiść i wszelkie urazy między ludźmi na całym świecie.
Nowy Jork. Teresa Michałowicz.
Na Kapitolu w Waszyngtonie Senat przerwał debatę na wieść o zamachu. Prezydent Reagan przesłał Ojcu Świętemu depeszę następującej treści. Cały naród amerykański i ja osobiście łączymy się w nadziei na szybkie wyzdrowienie, na szybkie zagojenie się otrzymanych ran. W Chicago, największej diecezji katolickiej w Stanach Zjednoczonych i w mieście, w którym mieszka milion Polaków, w kościołach zaczęto odprawiać msze na intencje papieża. Na ulicach Nowego Jorku ludzie otwarcie płakali i jednocześnie nie starali się opanować gniewu. W wypełnionej po brzegi nowojorskiej katedrze świętego Patryka specjalną mszę odprawił kardynał Cook. Wśród obecnych był burmistrz Nowego Jorku Edward Kacz, syn żydowskich emigrantów z Polski. Kacz powiedział dziennikarzom: wszyscy, niezależnie od wyznania, modlimy się za niego. To jest człowiek pokoju i dobroci.
Mówi arcybiskup Filadelfii Jan Kardynał Król.
Trudno uwierzyć, że kula zamachowca dosięgła tego, który przy każdej okazji wypowiadał się przeciwko użyciu siły, przeciwko wszystkim aktom gwałtu.
Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, mecenas Alojzy Mazewski.
Zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II jest ogromnym wstrząsem. Nie tylko dla nas, polskiego pochodzenia, ale wszystkich ludzi dobrej woli.
Wracamy do Rzymu. Tadeusz Mieleszko.
Po to jestem na otoczonym kolumnadą Berniniego placu Świętego Piotra, gdzie nieomal w dzień i w noc czuwają pielgrzymi polscy, modląc się i śpiewając.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Rozglądam się po polskiej pielgrzymce. Parę strojów góralskich, dużo biało-czerwonych chust, przypominających harcerskie. Przybyli tu z Krakowa rabki pabianic. Niektórzy są tu od środy, byli świadkami nieszczęścia, wspominają.
I już w odległości jakieś 30 metrów od tego miejsca usłyszeliśmy strzały.
Ten krzyk ludzi, ten płacz, nawet ci czarni ludzie, różne rasy. Przecież tu było jakieś 250 tysięcy ludzi określali na placu. To był no jeden krzyk, no wszyscy ludzie płakali, mężczyźni, księża. No nie było nikogo, kto komu był z ciurkiem i lecieli i nie czekali, co będzie, żeśmy się tutaj jakieś 2 godziny na placu śpiewali pieśni, modlili się. W ogóle to było takie, że to się nie da opowiedzieć.
Wszystkim, całemu narodowi, całemu światu stała się ta sama krzywda.
I oto śpiewy polskie wdziera się pulsujące wycie przeciągających w pobliżu placu syren wozów policyjnych.
Mimo poważnej choroby i osłabienia Jan Paweł II skierował w niedzielę 17 maja na Anioł Pański pierwsze posłanie do wiernych po włosku.
Siadato Gesù Cristo,
sempre siadato.
Carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni.
Najdrożsi bracia i siostry, powiedział Ojciec Święty, w tych dniach, a zwłaszcza teraz, jesteście ze mną zjednoczeni w modlitwie. Ze wzruszeniem dziękuję wam za wasze modły i wszystkich błogosławię. Szczególnie blisko czuję się związany z dwiema osobami, które wraz ze mną zostały ranne.
Teraz kolejny rozdział powieści noszącej tytuł Północ i Południe.
Rozdział 60. Dłoń zacisnęła się boleśnie na ramieniu Bret. Brzmienie głosu i akcent wskazywały na kogoś z głębi kraju. Poczekaj, panienko, pytałem tylko, którędo. Proszę zapytać kogoś innego. Zaczęła się wyrywać i kopnęła mężczyznę czubkiem buta w nogę. Zaklął i sypnął wyzwiskami, owiewając ją odorem taniej whisky. Zebrała wszystkie siły, uwolniła się i puściła pędem Meeting Street. Napastnik, przesadzisty młodzian w niechlujnym ubraniu i filcowym kapeluszu z szerokim rondem, pobiegł za nią. Gnana strachem pędziła co tchu w lutowy wieczór, a kiedy ujrzała przed sobą Trad Street, skręciła w prawo. Jej prześladowca wykrzyknął coś jeszcze o tutejszych dziwkach, dał jednak za wygraną. Dopiero po dłuższej chwili odważyła się obejrzeć. Napastnik przechodził właśnie na drugą stronę Meeting, wtapiając się w tłum. Wzdrygnęła się. W Charlestonie roiło się od przybyszów z całego południa. Przyjeżdżaliby zwiedzić miasto, popatrzeć na wystrzeliwane w ramach ćwiczeń pociski, rozrywające się na ciemnym niebie i kreślące na nim czerwone wzory, wysłuchać ulicznych mówców wyrzekających na niezdarną małpę z Illinois, jak nazywano Lincolna, pozachwycać się świetnie wyszkolonymi kadetami z Cytadeli i wyrazić niezadowolenie z powodu krzykliwych barw i kroju mundurów noszonych przez członków milicji stanowej. Większość turystów wstrzymywała się nadal od wydawania pieniędzy. Najczęściej była to zwykła hołota, tak jak młodzian, przed którym właśnie uciekła. Zaczepił ją, kiedy wracała do domu z rynku, gdzie dała żołnierzom z fortu Sumter trochę sera, chleba, świec i zapałek. Tam również zetknęła się z niebezpieczeństwem. Jeszcze teraz miała w pamięci wykrzywione złością twarze i wykrzykiwane pod jej adresem epitety, kiedy wręczała kapralowi ser. Zdrajczyni było najłagodniejszym z wyzwisk.
Pan Red i jego kompanii zawsze narzekają na hołodę z północy, powiedziała do Judith, kiedy dotarła bezpiecznie do domu. Moim zdaniem tu w Charlestonie motłoch nie jest wcale lepszy.
Tak, emocje rosną chyba z każdym dniem, przytaknęła Judith. Wyciągnęła rękę i chwyciła dłoń syna.
Juda, nie baw się sosem!
Ale chłopiec nadal poruszał widelcem w misce. Mary Louise, siedząca przy drugim końcu stołu, wierciła się niespokojnie na krześle.
Mamo, czy tata znowu wyjdzie dziś wieczorem?
Tak, ostatnio jest bardzo zajęty. Oczy Judith i Brett spotkały się na moment. Obie rozumiały sens tego kłamstwa. To nie sprawy zawodowe zmuszały Coopera do przebywania na James Island po zapadnięciu zmroku. Budowa Gwiazdy Karoliny utknęła parę tygodni temu w martwym punkcie. On jednak dzień w dzień kierował kroki do stoczni i zostawał tam do północy albo jeszcze dłużej. Wycieńczony i zmizerowany przywodził na myśl upiornego włóczęgę, który kręci się na miejscu katastrofy kolejowej. Igmera wśród żelastwa, szukając wyjaśnienia. Tak jakby to wyjaśnienie mogło naprawić zło. Brett martwiła się o brata niemal tak bardzo jak o Billiego.
Och, musisz przejrzeć numer New York Heralda, który Cooper przyniósł przedwczoraj do domu, zawołała Judith. Wystawiono nową sztukę o Forcie Sumter. W gazecie wymieniają nazwisko aktora, który gra rolę porucznika Williama Hazarda.
Chcesz powiedzieć, że ta sztuka jest o prawdziwych ludziach?
Tak, Anderson, Doubleday, są tam wszyscy.
Czy to prawdziwy teatr, czy tylko chęć zarobienia pieniędzy na modnym temacie?
Myślę, że raczej to drugie, odparła Judith.
Brett westchnęła. Jak dziwne stały się to miasto i cały naród w ciągu zaledwie kilku tygodni. Krok po kroku Amerykanie wpadali w tryby niezrozumiałego szaleństwa. Niemal wszystko było możliwe. Co gorsza, to szaleństwo stanowiło zagrożenie dla człowieka, którego kochała. Zewsząd dobiegały ją opinie, że w tym samym momencie, kiedy odbędzie się inauguracja Lincolna, wybuchnie wojna. Beauregard wyda rozkaz otwarcia ognia z dział, a 80 obrońców w Forcie Sumter padnie od kul armatnich, pchnięcia bagnetem czy też pocisków z muszkietów wroga. Nocami prześladowały ją straszliwe majaki, sny, w których uczestniczyła w pogrzebie Billiego. W końcu przestała sypiać, bo bała się koszmarów. Odkąd opuściła Mont Royal, straciła na wadze 9 kg, a ślince pod jej oczami ciemniały coraz bardziej. Przeszła do salonu i wzięła nożyczki, by wyciąć z gazety artykuł o przedstawieniu teatralnym. Dwa donośne grzmoty, które nastąpiły bezpośrednio jeden po drugim, sprawiły, że drgnęła wystraszona. Moździerze, uświadomiła sobie natychmiast. Bateria na Mount Pleasant. Doszło do tego, że potrafiła zidentyfikować miejsce każdego wystrzału. Wielu mieszkańców Charlestonu posiadło tę umiejętność. Kiedy echa kanonady przebrzmiały, Brett krzyknęła cicho. Dopiero teraz zorientowała się, że na odgłos wystrzałów opuściła nożyczki i zraniły jej lewą dłoń. Nawet tego nie poczuła. Patrzyła na błyszczącą czerwoną kroplę, która ściekała na nadgarstek. Pojawiła się druga. Widok krwi, odgłos wystrzałów z moździerzy i wspomnienie pijaka, który napastował ją na ulicy, wyzwiska, które padły pod jej adresem na rynku, złamały ją psychicznie.
Billy? Szepnęła i jej oczy wypełniły się łzami. Billy? Przycisnęła zakrwawioną dłoń do ust. Ze wszystkich sił usiłowała opanować dręczący ją strach.
Czy to znaczy, że ten ich cholerny prezydent wślizgnął się cichcem do Waszyngtonu? Tak jest, miał na sobie stare zniszczone ubranie, zupełnie tak jak jego najmita Pinkerton. Przyjechali w sypialnym wagonie w środku nocy niczym zwykli podróżni, a raczej niczym przestępcy.
A dlaczego Lincoln jechał normalnym pociągiem?
Boi się zamachu, tak mówią. Gdybym znalazł się obok niego, sam bym... Och, dobry wieczór, panie Maine.
Dobry wieczór, panowie. Zdegustowany Cooper kiwnął głową. Nie przyłożył jednak dłoni do kapelusza. Ci dwaj byli kapralami jakiejś stanowej jednostki artylerii, podległej dowódcy oddziałów na James Island, majorowi Evansowi. Cooper podsłuchał ich złośliwą rozmowę, idąc obok szopy, którą władze stanowe poleciły wznieść na skraju jego stoczni. Poinformowano go przy tym pisemnie, że rozkaz zostanie wykonany tak czy inaczej, nawet bez jego zgody. W szopie stał specjalny piec. Podczas bombardowania miano podgrzewać w nim pociski zapalające, by wzniecić pożar w forcie Sumter. Co za durnie, pomyślał Cooper, przechodząc obok nich i szopy. Nocne, wilgotne powietrze podrażniło mu gardło. Zakasłał. W forcie Sumter płonęło niebieskie światło sygnalizacyjne. Spoglądał na nie, by nie patrzeć na stępkę nieukończonego statku, który tkwił nadal na swoim miejscu w gęstniejącej mgle. Jakby urągał wszystkim jego marzeniom dotyczącym południa. No cóż, taki sam los spotkał Brunella. On również bezsilnie patrzył na fiasko swoich planów. Nieco dalej przy baterii moździerzy dostrzegł światła. Nie zamierzał iść w tamtym kierunku. Przykucnął na brzegu. Nabrał całą garść piachu i zapatrzony we mgłę wysypał go powoli przez palce. Ostatnio stanął przed koniecznością podjęcia decyzji. Sekretarz marynarki wojennej Mallory zadepeszował do niego z Montgomery, informując, że wysyła dwóch członków komitetu floty. Mieli zjawić się o świcie. Cooper wiedział, o co im chodzi. O jego magazyny. Jego stocznie. Jego statki. Uważał, że nowy rząd obrał błędny kierunek, że popełnia fatalny błąd. Ale w takim razie dlaczego zadręcza się myślami? Dlaczego zastanawia się, co powiedzieć wysłannikom Mallory'ego? Znał odpowiedź na to pytanie. Rozmyślał o tym wszystkim, gdyż lojalność wobec stanu nie dawała mu spokoju. Atakowała uporczywie jego sumienie niczym fale oceanu powracające na brzeg. Był już zmęczony. Nie potrafił jednak zrobić nic, by powstrzymać napływające myśli. Wstał i zawrócił w stronę szopy. Zaburczało mu donośnie w brzuchu i przypomniał sobie, że nie jadł od rana, kiedy to przełknął śpiesznie kromkę czarnego chleba spożywanego z apetytem przez Judith. Jedzenie nie interesowało go teraz, podobnie jak wszystkie inne sprawy. Liczyła się tylko jego decyzja. Jak powinien postąpić? Nie, to nie było właściwe pytanie. Każdy, kto uważał, że jest przy zdrowych zmysłach, powinien był opuścić południe, gdy jeszcze istniała taka możliwość. A więc pytanie należało sformułować inaczej. Jak zamierza postąpić? Musiał zdecydować do jutra.
Rex, o czym szeptaliście? Ashton przechodziła właśnie obok spiżarni i ujrzała młodego niewolnika, który z niezwykłym ożywieniem rozprawiał o czymś ze starszym lokajem Homerem. Chłopiec cofnął się przed swoją panią.
O niczym, żem nie szeptał, pani Hantun. Przeklęty czarnuchu, przecież słyszałam. Wyraźnie słyszałam słowo Linkum.
Rex przełknął nerwowo ślinę.
Linkum? Nie, przy pani, przysięgam. Ja żem nigdy...
Przerwał w połowie zdania, czując na ramieniu dłoń Homera. Homer, niewolnik po 40, przygarbiony przez lata ciężkiej pracy, spoglądał na chłopca oczami pełnymi rezygnacji.
Kłamstwo nic nie da, tylko pogorszy wszystko. Lepiej przełknąć ten gorzki lek.
Odwrócił się do Ashton, demonstrując gotowość wyjawienia prawdy, ale Rex nie dawał za wygraną.
Nie, Homer, ja nie! Jęknął, kiedy Homer ścisnął go mocniej za ramię. Ashton oddychała głośno i niemal chrapliwie. Ściągajcie spodnie, jeden i drugi!
Jej rózga z orzechowego drewna leżała na swoim miejscu w kuchni. Kucharka i jej dwie pomocnice spojrzały po sobie z trwogą, kiedy ich pani wpadła, chwyciła rózgę i wybiegła z powrotem. Ashton czuła się w obowiązku dusić w zarodku wszelkie przejawy fascynacji Lincolnem, zanim jego popularność przybierze groźne rozmiary. W Charlestonie, a właściwie już w całym stanie, niewolnicy jakby budzili się z odrętwienia, szepcząc to jedno słowo. Linkum. Ci, którzy umieli czytać, zdawali sobie sprawę, że rządzi on teraz na północy. Reszta nie wiedziała o nim właściwie nic poza tym, że należy do tak zwanych czarnych republikanów. A ich właściciele nienawidzili czarnych republikanów tak gorąco, że wniosek nasuwał się tylko jeden. Linkum musiał być przyjacielem Murzynów. W spiżarni Homer i Rex opuścili spodnie i stanęli twarzami do ściany. Ashton poleciła im również zsunąć postrzępione kalesony. Zawahali się. Po chwili zrobili jednak, jak kazała. Na widok lśniących, umięśnionych pośladków chłopca Ashton zadrżała.
Po 5 razów dla każdego, powiedziała. A jeśli usłyszę jeszcze raz, że któryś z was wymienia nazwisko tego łajdaka, dostaniecie po 10 albo nawet więcej. Kto pierwszy poniesie karę?
Ja proszę pani, powiedział spokojnie Homer.
Piersi Ashton zaczęły pęcznieć pod suknią. Dyszała ciężko. Dostrzegła, że Rex zerknął na nią bojaźliwie przez ramię i podniosła rózgę.
Nie, chyba nie ty, mruknęła.
Uderzenie było głośne niczym wystrzał i Rex, który nie oparł się o ścianę wystarczająco mocno, uderzył o nią nosem. Zawył z bólu i ponownie zerknął za siebie. Było to spojrzenie pełne wściekłości i furii, niemal mordercze. Patrz na ścianę, czarnuchu! Upomniała go Ashton. Z całych sił zadała kolejny cios. Homer zacisnął prawą dłoń, zwiesił głowę i zamknął oczy. Kiedy było już po wszystkim, Ashton poczuła się tak, jakby po chwilach spędzonych w samym sercu gwałtownej burzy znalazła się nagle w rejonie ciszy. Wróciła do swojego pokoju, ułożyła się na szeslągu i wkrótce zapadła w upojną drzemkę. Jej ciało się odprężyło. Wyobraźnia ponownie podsunęła jej scenę chłosty. Najpierw widziała wszystko dokładnie tak, jak było. Rozkoszowała się wieloma towarzyszącymi karze odczuciami. Potem obraz nieco się zmienił. Nie biczowała już czarnoskórego chłopca i czarnego mężczyzny, lecz skamlącego i wijącego się z bólu Billiego Hazarda. Zarówno ona, jak i Forbes Lamont czekali teraz bezczynnie, gdyż Billy tkwił w forcie. Nie miał zezwolenia na wizytę w mieście. Ale może wszystko się odmieni, kiedy przybędzie spodziewany lada chwila generał Beauregard. Wcześniejsze próby zorganizowania napadu na Billiego i zranienia go nie były zbyt mądre. Teraz to sobie uświadomiła. Oczywiście wolałaby pozbyć się go sama, ale jego śmierć w forcie byłaby również satysfakcjonująca. I dla niej, i dla Forbesa. Niemal machinalnie przesunęła dłonie niżej, w dół brzucha. Drobne krople potu zrosiły jej górną wargę i czoło. Zamknęła oczy, obserwując kolejną scenę malowaną przez wyobraźnię. Ogień i tryskające na wszystkie strony kamienie, a pośrodku tego Billy. Artyleria Karoliny Południowej rozrywa Sumter na strzępy. Obraz Billy'ego ginął z wolna, a Ashton poruszała dłonią coraz szybciej, dysząc ciężko. Nie daj mi czekać, modliła się w duchu. O Boże, nie daj mi czekać zbyt długo. Jęknęła głucho i jej ciało drgnęło gwałtownie, przesuwając szezlong o 5 centymetrów w bok.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym. Zapraszam na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. Przypominam, że każdej środy jest program, który prowadzi Michael Blicharz, American Workers Radio, który ponownie na antenie jest o godzinie 11 w niedzielę. Życzę naprawdę przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia jutro.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.